W imieniu duszpasterzy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chałasnowie witam serdecznie wszystkich uczestników trzeciej diecezjalnej pielgrzymki, ludzi chorych, starszych, niepełnosprawnych. Witam więc wszystkich, którzy doświadczają choroby, bólu, cierpienia. Witam ich najbliższych, opiekunów i duszpasterzy. Witam serdecznie księdza dyrektora Roberta Kasprowskiego, dyrektora Caritas naszej diecezji, która jest organizatorem tej pielgrzymki. I wszystkie koła parafialne, wszystkie grupy charytatywne, wszystkich, którzy służą i opiekują się chorymi. W imieniu całej naszej wspólnoty modlitewnej serdecznie witam księdza biskupa Piotra Gregera i proszę o przewodniczenie naszej modlitwie.
Drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, na czele z księdzem Piotrem, proboszczem i kustoszem tego sanktuarium, pozdrawiam księdza dyrektora Roberta, księdza Karola, który jest z nami obecny. Dziękuję za tę dzisiejszą obecność, za tych, którzy posługiwali i posługują jeszcze w konfesjonale, dając nam możliwość na nowo powrotu do pełni jedności z Chrystusem, do stanu łaski święcającej. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie chorych, cierpiących, doświadczonych na co dzień tajemnicą krzyża i tych wszystkich, którzy razem z nami łączą się duchowo, bo nie mogą tu fizycznie z różnych powodów uczestniczyć. Dla oddania treści i przesłania klimatu tego dzisiejszego święta, które jest tak bardzo polskie, bo to polscy biskupi zdecydowali, że taki tytuł się w ogóle pojawił, potem kazano go wpisać do litanii loretańskiej, a następnie obchodzić święto. Jeszcze do zeszłego roku to święto było obchodzone tylko w Polsce. A w tym roku decyzją papieża Franciszka po raz pierwszy jest obchodzone dokładnie dzisiaj w całym Kościele Powszechnym, aczkolwiek ranga jest trochę niższa, bo u nas jest to liturgiczne święto, a w całym Kościele Powszechnym jest wspomnienie obowiązkowe i tak już będzie na zawsze. I chcąc oddać klimat tego dnia, mamy dzisiaj pewien komfort, ponieważ liturgia Słowa Bożego daje nam dzisiaj możliwość wyboru trzech różnych tekstów ewangelicznych. Ten, który czytaliśmy w zapisie świętego Łukasza i dwa następne pochodzą z zapisu świętego Jana, który mówi jeden i drugi tekst o obecności Maryi, pierwszy o tym, kiedy była w Kanie Galilejskiej, to jest rozdział drugi, a kolejny tekst mówi o tym, jak to Maryja stoi wiernie do końca pod krzyżem Chrystusa, co jest zapisane w rozdziale 19. Spróbujmy dzisiaj pójść po tym pierwszym szlaku, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych tekstów mówiących o wierze, o potędze wiary Maryi, wybranej i powołanej na Matkę Bożego Syna. To także tekst o wierze wspólnoty Kościoła, o wierze każdego z nas. I nie da się mówić o Maryi bez odwołania się do Ewangelii świętego Łukasza. Ten trzeci ewangelista chyba w sposób najbardziej bogaty kreśli portret Maryi. I robi to w sposób bardzo subtelny, odważny, jednoznaczny. Jeśli porównamy te trzy teksty dzisiaj proponowane, to w Ewangelii Jana mamy tylko dwa razy, kiedy Maryja jest obecna na początku i na końcu, z tą jeszcze różnicą, że w Kanie Galilejskiej coś jeszcze mówi, zabiera głos, a stojąc pod krzyżem już nie mówi nic, jest milcząca. I ani razu w Ewangelii Janowej, kiedy jest o niej mowa, nie pada jej imię, jest mowa tylko o niewieście. A Łukasz uznaje osobę Maryi jako bardzo konkretną, mającą swój życiorys, swoją historię, swoje miejsce w całych dziejach zbawienia. Dla Łukasza to imię, które przywołuje, wskazuje na tym, że Maryja nie jest dla niego kimś dalekim, odległym, anonimowym, ale jest bardzo bliskim, mającym swoje imię. Jeśli chcemy sportretować Maryję, jeśli chcemy dotrzeć do istoty jej duchowości, nie da się pominąć Ewangelii w zapisie świętego Łukasza. To z niej pochodzi ten czytany przed chwilą fragment. Bracia i siostry, jesteśmy dziś na samym początku tej Ewangelii, w pierwszym rozdziale. I ewangelista, idąc po szlakach tych świętych słów, prowadzi nas dzisiaj do Nazaretu, które określa jako miasto. Można sprawdzić w języku oryginalnym greckim, jak i potem w łacinie, tłumaczonej przez Hieronima, w jeden i drugi pisze o mieście. Skoro tak to ujęli, to możemy wnioskować dzisiaj i posądzić Łukasza o pewną przesadę, bo mamy wiele przesłanek ku temu, aby mieć pewność, że Łukasz tam nigdy nie był. Nazaret w chwili zwiastowania nie było wielkim miastem. Najwyżej nieliczną, małą wspólnotą, a prowadzone dziś badania archeologiczne i dane historyczne dają nam podstawę mówić o tym, o Nazarecie jako o małej, niewiele znaczącej osadzie ludzkiej. Niektórzy nawet są w stanie stwierdzić, że nawet wioska to nie była, bardziej przysiółek. A innym potwierdzeniem takiego statusu Nazaretu jest to, że na kartach Starego Testamentu nazwa Nazaret nie pojawia się ani razu. Tradycja biblijna judaistyczna przed narodzeniem Chrystusa Nazaretu nie zna. Musiało minąć około 30 lat, aby ta osada stała się miejscowością godną zapisu o większym znaczeniu, skoro być może później była nieco większą aglomeracją, skoro doczekała się synagogi, bo czytamy w 4 rozdziale, a więc 3 rozdziały dalej, że Pan Jezus pewnego dnia w Nazarecie udał się do synagogi. Wtedy, kiedy miało miejsce zwiastowanie, Nazaret na pewno nie było miastem. Co nie znaczy, że nie miało swojego znaczenia. Klimat wydarzenia Nazaretu jest niesamowity. Maryja jest wtedy bardzo młodą dziewczyną. Dzisiaj są co do tego zgodni komentatorzy i bibliści. Miała około 14 lat. To jest mniej więcej dla porównania dzisiejsza uczennica 7 klasy szkoły podstawowej. I taka dziewczynka, powiemy, słyszy słowo Boga, który rozpoczyna z nią dialog. I bardzo ciekawa jest interpretacja kościołów wschodnich. One wcale nie są sprzeczne z objawieniem, które mówi o tym, że archanioł, jak przyszedł do Maryi w momencie zwiastowania, to ona spełniała swoje zadania, które należały do młodej kobiety. Prawdopodobnie była przy studni i czerpała wodę. I słysząc pozdrowienie archanioła, co jest zrozumiałe dla nas, przestraszyła się, wszystko zostawiła i przelękniona pobiegła do swojego domu. A archanioł, chcąc dokończyć swojego zadania, pognał za nią i dalsza część rozmowy dzieje się już w nazaretańskim domu. Zdania słyszane od archanioła Gabriela nie są dla niej nowością. Ona je znała. Znała z tradycji judaistycznej, bowiem jako pobożna kobieta należąca do narodu Bożego wybrania albo sama czytała, albo te słowa słyszała. Pozdrowienie Pan z Tobą nie jest dla niej zaskoczeniem, bo te słowa wypowiedział archanioł do Gedeona podczas jego pracy, kiedy młócił zboże w tłoczni. Mamy to zapisane w 6 rozdziale Księgi Sędziów. A słowa pochwały, błogosławiona jesteś między niewiastami, są zapisane na kartach Starego Testamentu dwukrotnie w odniesieniu do kobiet. Są to szczególne niewiasty, takie, które Pan Bóg powołuje do szczególnych zadań w momencie, kiedy naród izraelski przeżywa trudny czas niewoli. Wtedy się rodzi potrzeba ratowania ludzi, narodu Izraela i Pan Bóg w sposób całkowicie absolutny, absolutnie cudowny wybiera do tego zadania kobiety. Pierwszą z nich to jest Judyta. Ona umacniała swój naród w czasie niewoli asyryjskiej. O czym wiemy z kart Starego Testamentu, udała się do obozu niejakiego wodza Holofernesa, tak on się nazywał, zabiła wodza asyryjskiego, uwalniając w ten sposób naród wybrany od Boga. Przywołując postać Judyty jako kobiety mężnej i wiernej, Bóg wyraża pragnienie wychowania swoich wyznawców do wierności także w obliczu czyhających niebezpieczeństw. A drugą kobietą wychwalaną przez Boga to Jaela. Pokonała dowódcę wojsk kananejskich Siserę, dając w ten sposób również wolność narodowi izraelskiemu. Maryja, słysząc te słowa z ust Archanioła, doskonale je znała. One przywoływały postaci tych dwóch kobiet. Maryja jako pobożna kobieta wychowująca się w tradycji judaistycznej, te kobiety znała. Ich dokonania wcale nie były dla niej obce. Ale pomimo tego, mamy do czynienia w Nazarecie z czymś absolutnie nowym. I to jest ten moment szczególny. Do tej pory słowa błogosławiona jesteś między niewiastami dotyczyły kogoś innego. Mówiły o kimś innym. Odnosiły się i opisywały inne kobiety. W momencie zwiastowania te słowa Maryi odnosi ona słusznie nie do kogoś, ale do siebie. Tymi słowami Bóg mówi do niej. Prowadzi z nią żywy dialog. W tych słowach Bóg mówi przede wszystkim o niej. Mówi to, co Pan Bóg przygotował w swoich odwiecznych planach w stosunku do niej. I Maryja, słuchając, jest jednocześnie gotowa do twórczego dialogu. On jest szczególny. To jest dialog wewnętrzny prowadzony na płaszczyźnie serca z usłyszanym słowem, który się do niej odzywa, a ona się na ten głos otwiera, chcąc zrozumieć jego sens. Jest nie do pomyślenia, żeby takie zachowanie Maryi było z jej strony jakąkolwiek formą improwizacji. To jest kolejny etap tego długiego, wielowiekowego procesu, który polega na tym, że Bóg i Jego lud, ten lud wybrany, a z takiego pochodzi Maryja, uważnie się sobie przysłuchują. Maryja ma świadomość, że jako kobieta z Nazaretu należy do ludu, który słucha Boga. Jako pobożna kobieta zna podstawowe prawo tego narodu, który od Boga usłyszał zadanie, będące również formą wyznania wiary. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Siostry, bracia, Bóg, naród, który wybiera, wychowuje do słuchania. I do tego narodu należy Maryja. Widzimy w jej postawie dzisiaj, w jej zachowaniu, w scenie zwiastowania, jak ona bardzo to Boże Słowo kocha. Ona je przyjmuje, nosi je w swoim sercu, prowadzi z nim głęboką refleksję. Ona się tym Słowem w tym pozytywnym sensie przejmuje na tyle, że to Słowo ją głęboko przenika i jako owoc to Słowo w niej staje się życiem. W Nazarecie miało miejsce wydarzenie wiary. Ono zawsze ma taki sam schemat. Zawsze się rozpoczyna od tego, że Bóg mówi. Nigdy inaczej. Bóg mówi, a człowiek stara się usłyszeć. Chce to słowo zrozumieć tak, jak potrafi. Chce je w pełni przeżyć. Chce je zaakceptować i przyjąć, uznać za swoje. Bo wiara jest zawsze, jak nas przekonuje święty Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdziale, wiara zawsze jest owocem tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo, które Bóg do nas przemawia. Jest zawierzeniem słowu wypowiedzianym przez Boga i dlatego Maryja dzisiaj w tej scenie zwiastowania pokazuje nam, jak trzeba koncentrować całą uwagę, całym sobą na tym, co Pan Bóg do nas mówi, chociaż ona tym wszystkim jest bardzo zaskoczona, bo tego się nie spodziewała. Co Bóg do niej mówi? Słowami archanioła Gabriela. Z czym do niej przychodzi? To przerasta ludzkie objawienie, przerasta ludzkie możliwości zrozumienia. Objawia, że będąc i pozostając na zawsze dziewicą, pocznie syna i będzie matką Jezusa. Moi kochani, pierwsza nasza reakcja wobec tego, co Bóg jej proponuje, zapowiada, kieruje nasze myśli ku temu, co jest niemożliwe. Powiemy, tak się przecież nie da. W kwestii przekazywania życia nie można pominąć prawa natury. To jest jakaś niedorzeczność. Tego nie da się w żaden sposób wyjaśnić ani wytłumaczyć. I to jest moment, kiedy cała rozmowa o wierze staje się bardzo poważna. Bo na tym ona polega. I wtedy jest szczególnie potrzebna. Kiedy trzeba nam się zmierzyć z murem niezrozumienia i ludzkiej niemożliwości. Maryja w tym względzie nie jest wyjątkiem. Każdy z biblijnych uczniów Boga musiał się zmierzyć ze Słowem mówiącym o tym, co jest niemożliwe. Dla przykładu, Abraham ma 75 lat. To już nie jest wiek na to, aby zostać ojcem. Ma niepłodną żonę i słyszy, że stanie się ojcem potomstwa tak licznego jak morski piasek. Tego się nie da wyjaśnić. W to trzeba uwierzyć. A w Nowym Testamencie Piotr, doświadczony rybak, słyszy wezwanie, by przyjść do Jezusa po wodzie. Jezus każe mu uczynić coś, co przeczy prawom grawitacji. I wiemy, co się to stało. Ten sam rybak, apostoł, słyszy wcześniej, że w środku dnia ma zarzucić sieci na połów ryb, wypływając na głębie. Takie rady daje człowiekowi, który zna się na rybołówstwie, jak mało kto, ten, kto wykonuje na co dzień zadania cieśli. A słudzy w Kanie Galilejskiej otrzymali nakaz, aby staroście weselnemu zanieść wino ze stągwi, w której jeszcze przed chwilą było dużo czystej, krystalicznej wody. To tylko przykłady, które pokazują, że mamy do czynienia z tym, co po ludzku sądząc jest niemożliwe. Bo trzeba uwierzyć. Siostry, bracia, ta scena dzisiaj obecności Maryi w Nazarecie, zwiastowaniu, dla nas jest zaproszeniem. I tak to należy interpretować. zaproszeniem, by się zdecydować na to i uwierzyć w to, co niemożliwe. Mamy tych sytuacji ogromnie wiele. Nie trzeba ich daleko szukać. One są również wypisane na kartach Ewangelii. Zachęta do nastawienia drugiego policzka, wezwanie do miłości nieprzyjaciół, wybaczanie 77 razy, dokonanie przemiany świata skąpymi środkami, wezwanie do wierności, pochwała czystości, niekończący się katalog okoliczności, które czynią po ludzku sądząc zadanie niemożliwym, nierealnym i ponad siły człowieka, czasem może nawet deprymującym i odbierającym ochotę. Ale dzięki temu te wszystkie wydarzenia są fantastyczne. Tak daleko, że one nawet nie gorszą się przekleństwem, czego przykładem jest to, jak Jezus rzucił na drzewo figowe, dlatego że nie znalazł z nim owoców. Chociaż, jak zauważa ewangelista, nie był to czas na figi. Bracia i siostry, wydarzenie wiary pyta. Ma do tego prawo. Musi zapytać. A pytanie jest proste. Bracie, siostro, czy chcesz? Tylko tyle. Czy chcesz przyjąć od Boga w darze to, co jest niemożliwe? Czy wierzysz Bogu, że gdy ci obiecuje, że słowo o tym, co jest niemożliwe, tak jak w życiu Maryi, może się i w twoim życiu stać realnym? I kluczem do zrozumienia tego pytania, do jego usensownienia, a zarazem podstawą do odpowiedzi, jest obietnica dana bez wyjątku przez Boga wszystkim tym, którym dziś przywoływaliśmy. Abrahamowi, Maryi czy Piotrowi. Nawet wtedy, kiedy słyszy z ust Jezusa: Szymonie, tam gdzie ja idę, ty teraz pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Bracie i siostro, czy chcesz? Dziś tutaj na kanwie tego wydarzenia z Nazaretu ma miejsce moje bardzo osobiste wydarzenie wiary. To tu dzisiaj w Hałcnowie jest mój Nazaret i moje zwiastowanie. Ale od każdego z nas, od naszych decyzji, tych podjętych w sercu, tylko od nas zależy to, co my z tym darem Bożego zaproszenia do tego, co trudne, niemożliwe, ale realne, na co dzień uczynimy. Amen.
Panie Księże Biskupie, chciałem serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia do tej wspólnej modlitwy z ludźmi chorymi, cierpiącymi, seniorami, za przewodniczenie tej Eucharystii wygłoszone na Słowo Boże, księdzu proboszczowi, za gościnę, którą okazuje nam już od dłuższego czasu i wraz z zespołem charytatywnym, parafialnym zespołem Caritas organizuje tutaj tą pielgrzymkę. Przygotowuje dla nas nie tylko to sanktuarium, ale także strawę po tym wszystkim chórowi parafialnemu, młodzieży, która po mszy świętej zaprasza do ołtarza polowego na koncert. Wam wszystkim za tą obecność, za modlitwę wspólną. Mam nadzieję, że ta pielgrzymka z roku na rok będzie się powiększała i będzie wpisywała się w tradycję naszej diecezji. Teraz nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo na sposób lurdzki. Prosiłbym pozostać w ławkach. Ksiądz biskup podejdzie do każdej ławki i udzieli błogosławieństwa.
Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego boskiej chwały życie poświęcił.